Berwińskiego 5.
A my w studiu już wspólnie z Marcinem Barankiem ze Stowarzyszenia Poznańskie Zaprzęgi. Jeszcze raz witaj serdecznie, Marcinie.
Witam wszystkich.
Po raz kolejny wybrałeś się na tą wycieczkę, mówiąc w cudzysłowie, właśnie w stronę wschodu, tam by nieść pomoc. Ostatnio, kiedy rozmawialiśmy, kiedy wybrałeś się Gimelą, czyli swoim samochodem dostawczym, którym zresztą dziś tu przyjechałeś na Berwińskiego 5, zabierałeś najpotrzebniejszy sprzęt, czyli tak naprawdę to były środki, nie wiem, czystości, także te, jeżeli chodzi o jakieś medykamenty. Teraz zabierałeś co ze sobą właśnie tam na wschód?
Tak, również to były medykamenty zasponsorowane przez jedną tutaj z firm podpoznańskich. Były to plecaki takiej pierwszej pomocy. Tych plecaków było tam ponad 20. Wiozłem jeden pakunek, tutaj ważny, od jednego z lekarzy w Poznaniu, no, który miał przez kilka dni, od kilku już dni miał problem, żeby to nadać, żeby ktoś to zabrał, bo no, nikt nie jechał akurat do Kijowa i przez kogoś tam do mnie trafił, czy bym te leki zabrał. Oczywiście je zabrałem. Okazało się, że to były leki bardzo ważne do leczenia oczu i ran okulistycznych. Obiecałem, że w ciągu tygodnia powinno to dotrzeć. Dzięki pomocy chłopaków tam na miejscu w Ukrainie dotarło to po prostu po dwóch dniach. Już leki były podane w Kijowie, także to jest taki mój chyba największy sukces tego wyjazdu.
Czy to udało się zrealizować? A powiedz mi, jest sporo takich wyjazdów do Kijowa? Czy nie? Są organizowane? Bo to tak naprawdę o tym rzadko słyszymy.
Są organizowane, już jeżdżą, dużo jeździ pojazdów ciężarowych, także drogi są naprawiane. Firmy tureckie zaczęły naprawiać w ogóle w całej Ukrainie drogi, te, które są najważniejsze do transportu z Europy w sam środek Ukrainy, do Kijowa i tak dalej. Także działają, cały czas działają.
Jak wygląda sytuacja na granicy od czasu, kiedy pojechałeś tam ostatnim razem?
Ogrom ciężarówek, no i też dużo z aut osobowych, które po prostu Ukraińcy kupują. Ci, co mają pieniądze, no kupują na handel, a ci, co jeszcze jakieś mają pieniądze, żeby nawet poruszać się, stracili po prostu samochody, albo swoje samochody przekazali na tereny, gdzie jest wszystko zniszczone. A że to są ogromne połacie, no tam trzeba naprawdę, czy do sklepu, czy gdziekolwiek, po cokolwiek pojechać, jest naprawdę, tam jest niezbędny samochód. Tam nie ma komunikacji takiej rozwiniętej. Jest mało pojazdów dostawczych, także to, no z tego względu też sprowadzamy te auta. No i dużo mówię, pojazdów ciężarowych, wypełnionych różnymi towarami.
Czyli kolejka na granicy, jakiej długości mniej więcej?
20 kilometrów. Ja w tej kolejce stanąłem, tylko na szczęście jeden z kierowców ukraińskich, z którym bardzo sympatycznie mi się rozmawiało, po chwili mówi: dobry człowiek jesteś, fajnie się rozmawia, ale wiesz co, ty nie masz nic do oclenia, jedź lewym pasem, nie zatrzymuj się, ktokolwiek będzie tobie kiwał, jedź do granicy i zobaczysz, że ciebie przepuszczą. No tak zrobiłem, no po prostu.
I tak było. Widać było równe granice jeszcze w naszą stronę? Jak to wygląda teraz?
Jest no w kolejka? Naszą stronę, tak, ale tylko pojazdów ciężarowych. Osobowych, tak jak ja tutaj wjeżdżałem, to 2 godziny już byłem w Polsce, także to już był bardzo mały przepływ ludzi jest w tą stronę. Bardzo duży w tamtą.
No i widziałeś różnicę, kiedy przekroczyłeś granicę już po stronie ukraińskiej? Co się zmieniło?
Oświetlone sklepy, bo trafiłem wieczorem do Ukrainy. Oświetlone sklepy, oświetlone już stacje benzynowe. Taki ruch już był, ludzie już byli. No niestety sytuacja była taka, że na pierwszym blokpoście przed Kowlem zatrzymano mnie i miałem do wyboru, bo nie miałem przepustki i w nocy nie mogłem się poruszać po Ukrainie. Wrócić do hotelu, wrócić na parking strzeżony, taki duży. Ale wolałem zostać z tymi żołnierzami tam w lesie, także nocowałem w gimeli, po prostu zrobiłem sobie spanie i tam z chłopakami byłem na tym blokpoście, a rano już ruszyłem normalnie do Sarn z towarem.
No i właśnie, ten towar to, tak jak wspomnieliśmy, medykamenty, ale także z tego co wiem, to tam misję chlebową miałeś szczególną.
Tak, ale to już na miejscu. Ja wiozłem też bardzo dużo towaru tutaj zakupionego przez dziewczyny, które tutaj są z Ukrainy i one pracują, one zbierają jedzenie, zbierają też no, to, co potrzeba tam w domu i przekazują to swoim rodzinom. Miałem też towar, który ja zbierałem, który był przekazywany znowu bieliznę, jedzenie, konserwy kapelanowi, który zabierał znowu to na front do Zaporoża. Także miałem podzielony towar, kilka różnych asortymentów.
No i to, co przede wszystkim różni twoją wędrówkę od tej ostatniej, to to, że odwiedziłeś te miejscowości, o których było dosyć głośno i o których często czytaliśmy, widzieliśmy relacje, widzieliśmy też zdjęcia, ty to widziałeś na miejscu na żywo. I tu mówimy o miejscowościach Bucza i...
Nie, Borodzianka.
Borodzianka, tak. Bo byłeś w Borodziance. Tak. No i jak to wyglądało na miejscu, co cię uderzyło?
Zniszczenia, ogromne zniszczenia, bloki popalone, brak ściany w budynku dziewięciopiętrowym i stojące szafy, stojące łóżka, otwarta lodówka wypełniona, płyty betonowe zwisające po prostu niebezpiecznie nad ulicę. Wszystko, a druga część bloku, powiedzmy, no całkowicie spalona. Brak drzwi, okien, nic. Tylko spalony czarny beton. Także widok straszny. I to było tych bloków, tych budynków był ogrom. Sklepy. My pojechaliśmy z chlebem z sarn, z piekarni. Jechaliśmy przez Korosteń, Malin. Zakończyliśmy przed Borodzianką rozwożenie chleba, ale mieliśmy też dużo, dużo gratisów i po prostu Juri stwierdził, że nie będzie dzwonił, bo on nie wie, kto przeżył, kto nie przeżył. Takie zadzwonić i spytać się, słuchajcie, czy będziecie zamawiać chleb. Wolał pojechać sam, porozmawiać, zobaczyć sklep, porozmawiać z tymi ludźmi, spotkać się z nimi i przede wszystkim porozmawiać. I dlatego pojechaliśmy do Borodzianki. Także sklepy tak, już są przygotowywane, już nawet okna były wstawiane i tam chłopacy mówili, że za 2 dni już sklep zacznie działać, także, że będą ten chleb też zamawiali tam. Porozdawaliśmy chleb, trochę tam odwiedziliśmy kilka punktów i wracaliśmy.
No i jaka panuje według ciebie atmosfera właśnie tam na miejscu, bo podejrzewam, że sobie wiele osób zadaje takie pytanie. Czy można mówić o tym, że powoli wraca normalność, czy jednak ta normalność raczej tam jeszcze długo nie zagości?
Wśród dorosłych ludzi no jest smutek, jest takie, nie chcą o tym rozmawiać. Coś tam powiedzą, wiadomo, że no, nie będą otwarcie o tym rozmawiali, ale to, co Jura, jak wjeżdżaliśmy, to zobaczył na tym placu w Borodziance, jak bawią się dzieci. Pod biblioteką po prostu taki duży teren i dzieci biegały, goniły się, nie wiem, na jakichś deskorolkach tam jeździła młodzież, także i tylko tak kiwał głową, mówi, no dzieci, to dobrze, bardzo dobrze.
Jak są dzieci, to jest już tak. Zupełnie inny charakter.
Tak, zupełnie, to no, widać, to jak dzieci się śmieją, cieszą, to zaraz widać, że to miasto już zaczyna żyć.
Na rodzinę, którą odwiedziłeś, coś się u nich zmieniło?
Znaczy tam się... Cieszyli się, naprawdę bardzo się cieszyli, że przyjechałem. Byli tego ciekawi. Jestem takim łącznikiem między tymi rodzinami, tymi, które są tutaj w Polsce, a tymi, którzy są tam. Tam są rodzice, tam są starsi i mężowie. Tutaj są dzieci, żony. No i przekazuję. I tak, to jest taki symboliczny dotyk.
Przez Marcina Baranka.
Tak. Tak, zajeżdżam i po prostu gdzieś tam mnie obejmą i uściskają i to jest dla nich takie bardzo miłe.
A czy zauważyłeś na ulicach i czy faktycznie to jest w ogóle zauważalne, że faktycznie część z tych osób, które uciekły przed wojną, właśnie już teraz zaczyna wracać?
Tak, wracają i to nawet do tej jednej miejscowości przed Borodzianką. Była zupełnie pusta. Tam wszędzie byli Rosjanie. Wszędzie widać ślady po tych Rosjanach. Jak w niektórych domach, do których jeszcze ludzie nie zdążyli wrócić, nie posprzątali swojego terenu, gdzie z domu jest wyrzucone wszystko, porozrzucane butelki dookoła. Po prostu zrobili sobie tam libację w tych domach. ogrom domów zniszczonych do fundamentu, po prostu nie ma niczego. I jedziemy przez to miejscowość, żeby przedostać się do Bordzianki, wyjeżdżamy z Załuku, a tam stoi na środku drogi spalony czołg rosyjski, który dostał po prostu z pocisku samonaprowadzającego i to cieszy, bo wróg oberwał, ale jednak jak stoisz przy tym czołgu i wiesz, że tam załoga spłynęła, dookoła są domy zniszczone i jaki sens ma w ogóle ta cała wojna? To jest takie, ani się nie cieszyć, jest smutek po prostu taki.
No tak, trudno sobie wyobrazić te emocje, jakie mogą tobie, czy w ogóle człowiekowi towarzyszyć w takich sytuacjach. Z tego co wiem, to planujesz jeszcze kolejną wędrówkę tam.
Tak. Planuję, trzeba będzie dostarczyć na pewno jakiś sprzęt. Tutaj jeszcze nie chcę mówić o jakiejś tam współpracy, ale prawdopodobnie to na pewno będę informował, co jest wiezione i z czyjej inicjatywy. No i będziemy nadal dostarczali jakieś, czy żywność, czy właśnie, czy bieliznę. Zależy wszystko, co tam z kapelanem ustalimy, co jest potrzebne też na froncie i
na samym miejscu.
I na samym miejscu to też. Dla tych ludzi, którzy uciekając ze wschodu, też osiedli tam po prostu w tych sarnach. Tam też są uciekający ludzie. Także to nie tylko w Polsce.
Dobrze, to na samym końcu muszę o to zapytać. Jak żona zareagowała na kolejny wyjazd?
Chciałbym tu serdecznie wszystkich pozdrowić, ucałować żonę. Kochanie, nie denerwuj się.
Apelował Marcin Baranek, który, jak państwo słyszeli, po raz kolejny wybrał się na wyjątkową, pomocną podróż za naszą wschodnią granicę. Marcin, jeszcze raz tobie bardzo dziękuję za pomoc i za kolejną rozmowę i zapraszam w takim razie na jeszcze następną.
Dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich.
Berwińskiego 5.